Ja podziwiam Atlassiana naprawdę, w jaki sposób on zrobił ekosystem rozwiązań wokół siebie. Czyli nie tylko produkt główny, ale całe środowisko. I podobno, takie czytałem analizy, że to był jeden z głównych powodów jego sukcesu na rynku.
No bullshit about podcast. Bez tabu, bez owijania w bawełnę, zawsze szczerze.
Drugi temat. On jest mi bardzo bliski, bo on jest związany z tym, czym w jakimś tam stopniu się zajmuję. Dziękuję, że podjąłeś ten temat. Czy Jira jest narzędziem do hiperautomatyzacji?
No właśnie, to jest trudne pytanie i pewnie odpowiedź zależałaby od tego, kiedy, na którą Jirę i w którym momencie jej historii rozwoju popatrzymy. Bo dla mnie Jira bardzo silnie też przeewoluowała. Od narzędzia do takiego task managementu do pewnej platformy, na której da się automatyzować pewne procesy. Więc jeżeli popatrzymy na takie pierwotne znaczenie Jiry, to bym powiedział, że nie. Ale jeżeli popatrzymy na to, co się teraz z Jirą dzieje i jak polskie organizacje ją wykorzystują, nie tylko po stronie IT, tak do serwis desków, tylko normalnie stoją procesy biznesowe, na których pewnie ty masz duże doświadczenie, obserwacje, które obsługują czy to kwestie obsługi klienta biznesowego, czy to kwestie jakichś procesów wewnętrznych, no to ja już bym powiedział, że to może być narzędzie do hiperautomatyzacji w tym wydaniu, jako pewnego rodzaju platforma.
Ja jak się za te rozwiązania Atlassianowe jakiś czas temu brałem, a jestem, że tak powiem, z zamiłowania procesowcem, dlatego tego BPMS-a tak męczyłem w tych naszych dyskusjach zawsze, o dyskusjach o hiperautomatyzacji, to jak trafiłem na Jirę, to popatrzyłem, pomyślałem, ten młotek się nadaje do robienia procesów, tak, do wbijania procesów. No i tak, i faktycznie powiem ci szczerze, że to był na początku był mega problem. Jak mówiłem, że ja będę Jirą automatyzował procesy biznesowe, to ludzie się pokali w łeb, mówili, słuchaj, no to jest jakieś tam narzędzie dla IT, nie? Teraz jest trochę lepiej, nadal nie jest łatwo. Jak rozmawialiśmy swego czasu z Atlassianem, to powiedzieli taką fajną rzecz. Elementem tego, że Jira nie jest tak bardzo popularna w tych obszarach, jest to, że dostawcy, którzy się zajmują Jirą, nie mają tego podejścia procesowego we krwi, nie? I to może być jeden z przyczyn, tak? Że mówią, my nie mamy z kim pracować po prostu, tak? Jako Atlassian. Natomiast jeśli ktoś jest procesowcem, i to właśnie to ja się bardzo cieszę, taka mała dygresja, że tutaj wokół tych twoich działań, ty bardzo mocno podkreślasz taką, tak powiem, te kompetencje bazowe. Żeby mówić o hiperautomatyzacji, o automatyzacji, trzeba rozumieć, co my tam robimy, a tam są te procesy, tak? I trochę tych procesów trzeba przewalić w swoim życiu, żeby wiedzieć, o co chodzi w tym. Tak? To nie chodzi o narzędzia, to nie chodzi o jakieś tam skrypty, to nie chodzi o jakieś API czy coś, tylko chodzi o to, że proces to jest coś, co się zaczyna i się kończy jakimś rezultatem, tak? Po prostu. O, to taką małą dygresję miałem.
Natomiast ja tu widzę jedno bardzo niebezpieczeństwo duże. W warunkach polskich, nie wiem, czy ty to potwierdzasz, czy nie, duża grupa klientów, nie wiem, czy to nie jest trochę jednak trend wzrostowy i to jest niebezpieczne, woli rozmawiać o narzędziach niż o procesach, bo narzędzia są bardziej konkretne, bo wdrożeniem narzędzia można się pochwalić, bo wdrożenie narzędzia jest bardziej namacalne, bo wdrożenie narzędzia to jest po prostu kupienie tego rozwiązania, zainstalowanie, skonfigurowanie. Dopiero potem zaczynają się problemy, kiedy no dobra, mamy takie licencje, jedne, drugie, trzecie, albo pewnie w podobnym worku co Jira mogłoby się znaleźć ServiceNow, nawet elementy Salesforce'owe mogłyby się znaleźć, też gdzieś tam są, to jest tak. To jako platforma, nie jako CRM-a i wtedy nagle okazuje się, że no dobra, ale my narzędzie mamy, serwery są, ale jak wdrożyć i zautomatyzować procesy, tak żeby nie przenosić procesów klasycznych, takich papierowych, na procesy takie narzędziowe, no i tutaj w narzędziu. No i tutaj myślę, że zaczyna się dopiero zgrzyt. Nie wiem, widzisz taką tendencję, Jarku, czy mi się tylko to wydaje?
Znaczy zdecydowanie, znaczy, tutaj w tej twojej wypowiedzi znowu wyłapuję pewne rzeczy, które są dla mnie bardzo interesujące. Nie chcę tej perspektywy odwracać gościowi, chciałbym się wygadać, ale wydaje mi się, że to też jest fajny temat. Być może, jeśli będzie zainteresowanie w komentarzach, gdzieś tam ktoś tam będzie mówił, że to chętnie bym z tobą to rozwinął, bo mówiąc o tym, że wybierają narzędzia, bo jest łatwiej, to my dzisiaj bardzo jesteśmy multidyscyplinarni, to znaczy zajmujemy się jakimś obszarem pracy zawodowej, ale on już nie jest taki prosty, jak kiedyś było, tak? Że ktoś przychodzi, jest jakiś tam od procesów i robi te procesy, tak? Bo tutaj dotykamy na przykład takie proste rzeczy, trzeba się zastanowić, dlaczego te narzędzia, tak? Dlaczego nie bo w buzzwordach się pojawia, automatyzujemy procesy, tak? Ale bierzemy narzędzie, bo my mamy pewne braki też kompetencyjne. Niestety. I tutaj ten właśnie temat mógłby wyewoluować. Dlaczego te braki mamy? Moglibyśmy sobie porozmawiać pewnie o tym, jak ten stan zmieniać, bo chyba chodzi nam o to, żeby było coraz lepiej, nie? Ale to jest dzisiaj trochę trudna rozmowa. Tak strzelam, tak? To jest rozmowa, która dotyka zmian pokoleniowych, to jest rozmowa, która dotyka w ogóle dzisiaj kwestii związanych z rozwojem ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę, ale tak rzucam, że chętnie bym porozmawiał. Wracając do twojego pytania, tak, bo bardzo łatwo jest w ten sposób podchodzić, znaczy myśleć, tak powiem, schematami. Tutaj pewnie psychologowie powiedzieli o tym, że ten gadzi mózg nasz, taki, który, tak powiem, szukał uproszczeń. Ale wydaje mi się, że będzie się... Znaczy, ja widzę to po tych klientach, z którymi ja rozmawiam, czy partnerach, czy kolegach, którzy też pracują z innymi klientami, że pojawia się taki pewien... My dzisiaj żyjemy w czasie, gdzie bardzo mocno się polaryzuje wszystko. I również w tym aspekcie. To znaczy, są klienci, którzy właśnie... Mówią wszyscy o hiperautomatyzacji, RPA-ach, tak? To musimy coś zrobić, żeby odhaczyć, że tam w planach, że jesteśmy innowacyjni. I tam wzrożą sobie to narządko, to pewnie będzie głupio działało, ale będzie odhaczone. A po drugiej stronie są ci tacy no, mocni innowatorzy, nazwijmy, ci wizjonerzy, ci tacy, którzy gdzieś tam jednak wydeptują te ścieżki i oni takie rzeczy nie przyjmują, tak? Ale żeby takie innowacyjne rzeczy robić, żeby trochę więcej pomyśleć właśnie, tak jak powiedziałeś, no nie przenieść as is, proces papierowy na proces automatyczny, tylko pomyśleć, on może powinien zupełnie inaczej wyglądać, no to już wymaga pewnej i odwagi organizacyjnej bardzo często, ale też wymaga pewnej świadomości, tak? I pewnej dużej bazy kompetencji, nie? I to się polaryzuje, tak odpowiadam na twoje pytanie, tak? Więc to trochę jak o tych BPMS-ach i o Jirze, tak wspomniałem, że IT, Jira to IT.
No to ja tutaj widzę, że tu jest naprawdę jeszcze dużo pracy chyba takiej u podstaw edukacyjnej, bo ja mam taką obawę, że polski rynek, teraz to trochę pójdę w takie aspekty ekonomiczne, ale polski rynek stał przede wszystkim na głównie taniej sile roboczej i przedwczoraj miałem bardzo ciekawą rozmowę z osobą, która odpowiada za jeden z większych share serwisów w Polsce. Nie wiem, czy wiecie, ale w share serwisach w tej chwili w Polsce, czyli BPO-sach, czyli tym tak zwanym rynku usług profesjonalnych, pracuje 320 tysięcy osób. To jest 3 razy tyle, czy 4 razy tyle już niedługo się zrobi, co w górnictwie. I BPO-sy i share serwisy podają w Polsce za 3% PKB.
Wyobraź sobie, co będzie, jak oni przyjdą strajkować do Warszawy.
No, to ta chyba grupa nie będzie rzucać niczym twardym i nie będzie tam racami się bawić. Natomiast jest inny problem. Co się stanie, jak na skutek automatyzacji, hiperautomatyzacji część tych etatów zniknie? Bo my się straciliśmy tą przewagę w postaci taniego pracownika, który zawsze przychodzili do nas, bo mieliśmy taniego pracownika, teraz już nie mamy taniego pracownika i tutaj myślę, że te 300 tysięcy osób, może nie wszyscy i tak dalej, ale spora część w perspektywie 5-7 lat może być dotknięta jakimiś zmianami. I stąd tutaj ta kwestia taka kompetencyjna warto by było. Ale wróćmy może do Jiry i tak naprawdę chyba do tych tematów związanych szerzej z Atlassianem, tak. Bo to jest chyba bardzo ciekawy case.
Dokładnie, bo jakby tym punktem zaczepnym było to, że, czy nadaje się, no to powiedzieliśmy sobie, że w starym myśleniu to nie bardzo, a w nowym chyba tak, tak?
Robi sobie jakiegoś tam self-marketingu, tak, ale faktycznie czy ServiceNow, czy Salesforce, czy inne platformy są, bo takie narzędzia są tej klasy, powiedzmy,
mające jakieś tam elementy procesowe, tak, z jakimiś pluginkami, na rynku tego trochę jest. Ale czy faktycznie tak jest? Bo to o tym rozmawialiśmy sobie przygotowując się do naszej rozmowy. Czy faktycznie w tym obszarze, powiedzmy, gdzie Jira siedzi, jest duża konkurencja, tak? Bo dzisiaj mamy taką sytuację, to tak jeszcze jakby wskazując na to, co się teraz na rynku dzieje. W 2024 roku Atlassian kończy utrzymanie dla Jira Server. Czyli takiego dosyć istotnego elementu biznesu. Klienci, to jest wiadomo od kilku lat, klienci wspominają o migracji. No, ale co to znaczy zmigrować Jira? Ty jako taki doświadczony architekt, no, który wie, z czym się wiąże taki ekosystem, co byś powiedział takim, którzy się nad tym zastanawiają?
Dobra, to tak, na pewno jest tendencja na zachodzie i ona dopiero dochodzi do Polski, że duzi dostawcy migrują do chmury. Cały projekt migracji rozwiązań Atlassianowych, Atlassianowi zajął 5 lat i oni przeszli w AWS-a. Więc i z tego, co ja kojarzę, to można będzie mieć rozwiązania Atlassianowe on-premise, ale to będą chyba jakieś cholernie drogie, że tak powiem, ceny licencji horrendalnie dla jakiejś bardzo wybranej grupy klientów. Czyli generalnie można powiedzieć, będzie on w ten sposób zaprasza do migracji w clouda. I tutaj myślę, że dla wielu osób w Polsce to będzie mentalny problem, bo nagle się okazuje, że oni wszystko trzymają w internetach, a nie u siebie, że nagle się okaże, że są pewne wyzwania integracyjne, bo Jira to jest jak gdyby Jira, tak, czy produkt Atlassianowy, ale one są pointegrowane z całym mnóstwem różnych innych rozwiązań, tak jak powiedziałeś, ma to background architektoniczny i my na przykład bardzo często łączymy narzędzie Atlassianowe z Enterprise Architektem, czyli Jira i Confluence'a z narzędziami do modelowania. Wiem, że inne osoby łączą to z na przykład narzędziami do zarządzania portfelem projektów i tak dalej, i tak dalej. Więc tu się pojawia się problem tego przemigrowania nie tylko samego produktu, ale całego ekosystemu. Pojawia się problem związany z jakimiś wewnętrznymi compliance'owymi uzgodnieniami, co też jest, może być w niektórych organizacjach wyzwanie, zwłaszcza globalnych. No a po trzecie to samo przeniesienie tych danych i teraz przenosimy co? Procesy te, które są, przenosimy przy okazji i robimy jakieś przebudowę tych procesów, które są na dzisiaj obsługi, więc no, tu pewnie byłoby hasło i temat na spotkanie, jak się przygotować do migracji, czy warto migrować, a czy ewentualnie może poszukać jakiejś alternatywy. No i tutaj jeden z kolegów, który pracuje w globalnej korporacji, mówi, że dobra, rozglądali się za alternatywnami, za Atlassiana płaci ciężkie pieniądze, ale jakby chciał wziąć rozwiązanie alternatywne w postaci ServiceNow, do którego jest tam ze względów korporacyjnych zachęcany, to jest 3 razy by tyle zapłacił. Więc może jakieś tańsze rozwiązania, typu teraz na rynku bardzo silnie rozwija się ClickUp. No i to co mnie zaskoczyło, to wczoraj oglądałem ich stronę, oni dostali 350 milionów euro, dolarów z funduszy inwestycyjnych, żeby się rozbudować. To będą mieli pieniędzy na marketing i na rozwój produktu, że tak powiem, po brzeg, więc być może część organizacji tych mniejszych pójdzie w tą stronę na przykład.
Wiesz co, to jest temat, myślę, że on by nam dużo czasu mógł zjeść, tak? Bo to w pierwszej części do tego też dotykaliśmy. To nie jest takie łatwe moim zdaniem. Te pieniądze, które się pojawiają na rynku są no, niesamowite, tak? Tak jak powiedziałeś, no, 350 milionów dolarów to kupa pieniędzy. Ale są też realne potrzeby, czy nawet bym dzisiaj może powiedział nawet problemy. Bo ci mali, średni, jest pewien próg bólu, to też wspomnieliśmy o tym sobie wcześniej. To nie jest takie łatwe, tak? A monopolizacja, czy jakby koncentracja rynków, czy monopolizacja w pewnych obszarach, tak? Nigdy nie służy, tak? Pytanie, czy będzie szansa, żeby tym tańszym rozwiązaniem gdzieś się po prostu nawet wbić w świadomość, tak? Czy to nie będzie tak, że to będzie śmierć naturalna, czyli po prostu nie stać mnie na nic sensownego, a nic alternatywnego nie ma. No ciekawe, myślę, że ciekawe czasy są pewnie przed nami. Wydaje mi się, że można by było dryfować w stronę znowu twojej macierzy, tak? Czyli architektury korporacyjnej. No tak bym zostawił to, tak? Czyli myślenie o tym, czego my w ogóle potrzebujemy. I czy my faktycznie potrzebujemy tego tak dużo? I czy my musimy tak dużo tutaj różnych systemów u siebie mieć, tak? Czy nie da się tego inaczej robić, nie?
No tak, no to czy wracamy do dobrej pracy analitycznej na początku? Czyli zacznijmy od problemu, a nie zacznijmy od rozwiązania. I ja jeszcze tutaj tak uszczypnę wszystkich agile'owców na koniec. Ja mam wrażenie, że w tej chwili podejście skramowe bardzo silnie spowodowało to, że myślimy funkcjonalnościami w systemie, myślimy o tym, jak je szybko dostarczyć, Natomiast zapominamy o dwóch ważnych rzeczach. O celach organizacji często, które gdzieś tam są i które te rozwiązanie powinno wspierać, a często robiąc kolejne Scrum przyrosty, tak, kolejne iteracje realizując, zapominamy o tym i często zapominamy o podejściu procesowym, bo Scrum jak gdyby zupełnie nie patrzy na w wielu polskim Scrum nie patrzy na całościowy przebieg procesu. Jest konkretne tam zadanie do zautomatyzowania, robimy funkcjonalność, aplikacje. Więc wracając, zacznijmy od problemów, a nie od rozwiązań.
Trochę nam się rozjechała ta druga część. Ja patrzę na zegarek, nas czas goni, ale ja jestem zadowolony, bo wiele wątków się pojawiło. Mimo wszystko wydaje mi się, że mogą być ciekawe. Ja do tego Agile'a bym jedną rzecz tak dodał.
Poprzycinać tak? Je.
Poprzycinamy je. Do tego kawałka Agile'owego bym ci dodał jeszcze jedną rzecz. Tak sobie tak fajnie tutaj, no właśnie, no bullshitowo gadamy. Mhm. To co ja widzę na przykład. Bo ten moda na te zwinne metodyki spowodowała, że właśnie, już teraz nie potrzebujemy żadnego porządku. Ja teraz upraszam, bo na pewno są tacy agile'owcy, którzy gdzieś tam jednak się trzymają pewnych artefaktów projektowych, bo to nie jest też tak, że ten agile czy Scrum, to on jest taki totalnie bez niczego. Tam jest kilka rzeczy, które są, jak są mądrze stosowane, to są bardzo przydatne. Zresztą twórcy agile'a w pewnym momencie powiedzieli, że no fajnie by było, myśleli, że trochę lepiej to wyjdzie, no bo wierzyli bardziej mocniej w ludzi, tak? Bardzo szlachetne. I teraz wracamy do takiej prostej rzeczy, klasycznego project managementu. To, co na przykład ja teraz widzę, nie? Pracujemy z klientami i nagle się okazuje, że taki dostawca, który rozumie, czym jest projekt, rozumie, czym jest zakres, rozumie, czym są produkty, zupełnie innym językiem rozmawia z klientem. Klient bardzo często, nie rozumiejąc tego, reaguje, no może nie agresją, ale nie jest zadowolony, więc trzeba go uświadamiać. Ale jeśli to poczuje, że to jest przydatne dla niego, to jest przydatne po prostu, bo to porządkuje pracę, bo to minimalizuje ryzyka, minimalizuje problemy, to idzie w ciemno, nie? To tak jak powiedziałeś o tych analitykach. Jeśli ktoś rozumie je w ten sposób, to on może na razie się macha, mówi, słuchajcie, zamodelujmy coś, narysujmy coś. Nie, człowieku, zabierz te obrazki, lecimy, nie? Ale w pewnym momencie dochodzi do momentu, że bez tych obrazków sobie już nie radzimy. Tak. I ten człowiek, on wie, jak to robić, a wszyscy inni nie potrafią, nie? Są takimi analfabetami troszeczkę. I to jest dobra rzecz. To jest taki, moim zdaniem, dobry akcent. Może się pogorszyło całościowo, ale dla tych, którzy postawili na swoje kompetencje, to dobre czasy idą.
Znaczy, mam nadzieję, że tutaj się sprawdzi twoja prognoza. Na pewno to, co pomaga takiemu myśleniu uporządkowanemu, systematyzacji, tworzeniu jakichś modeli, to sytuacja pandemiczna, bo jak wiesz, wszyscy siedzieli w biurach i były cały czas spotkania, rozmowy i tutaj taka komunikacja bezpośrednia, to dawało się przez przynajmniej jakiś tam okres czasu ukryć te braki związane z faktycznie spisanymi wymaganiami, analityką, modelami, wiedzą. A teraz po pierwsze praca w zespołach rozproszonych to unaoczniła, stąd jest taki powrót do różnych narzędzi do modelowania, jednak to widzimy. I druga kwestia to jest taka, że jest teraz bardzo duża rotacja w IT i ona przyspieszy jeszcze, no bo jest bardzo silna presja płacowa, a nie każdy jest w stanie tyle zapłacić pracowników i nagle się okaże, że te całe zespoły skramowe albo ich części korowe będą odchodzić i co zostanie po nich. No, czasami działający kod, a czasami kod, a czasami kod z dokumentacją. No i to różnie bywa i myślę, że dużo organizacji, zwłaszcza menadżerów, będzie odkrywać tutaj zalety posiadania takiej usystematyzowanej wiedzy.
Twarda rzecz. Jeśli mógłbym jeszcze tak na koniec trochę do tej dziury wrócić. Na momencik, jeszcze 5 minut byś mi poświęcił, bo Jira do hiperautomatyzacji, tak? Dotknąłeś tych tematów też migracyjnych, chmurowych. Tutaj do automatyzacji za chwilkę, najpierw chmurowe. Ja bym chciał tutaj jedną rzecz podkreślić, bo wydaje mi się, że też jakby szeroko rozumiane to jest w różny sposób. Chmura w kontekście Atlassiana to jest chmura Atlassiana. Tak, to nieważne, gdzie oni tam mają te swoje te serwerki, ale to jest tak, że to jest po prostu Atlassian Cloud. Czyli masz Jira Clouda, to nie jest tak, że go kupujesz i sobie tam na swoim AWS-ie, czy na swoim jakimś Azurze, czy gdziekolwiek sobie go stawiasz, tylko tak. I tutaj jest trend, ale on nie jest też taki bardzo dynamiczny. Znaczy Atlassian robi wszystko, żeby tutaj przekonywać klientów. To jest też pewnie na dyskusję inno. Dlaczego dostawcom, vendorom dużym zależy na cloudzie? To jest i dobre, ale ma też swoje haczyki. Ale klienci wcale tak nie reagują. To nie tylko specyfika Polski jest, tak? Są rzeczywiście regiony, gdzie to łatwiej wchodzi, a są regiony, które się jednak twardo trzymają. Zobaczymy, co będzie Atlassian robił z cenikiem swoim, bo tym cenikiem będzie w ten sposób modelował, żeby pewne te, że tak powiem, tych klientów zachowania w jakiś sposób kierunkować. Tak. To nie jest łatwe. Teraz dla klientów, bo też są przyspawanie do pewnych rzeczy, tak? No to jest, ale to już wielu vendorów to przerabiało, tak? Czy że nagle zmieniają troszeczkę swoje produkty, teraz klienci albo odejdą, albo zostaną. Historia pokazuje, że najczęściej te odejścia nie są tak duże, jak się na początku wydaje, tak? Bo nie ma właśnie tych alternatyw. Natomiast wracając do samego tematu Jira i hiperautomatyzacja, no to powiedzmy te narzędzia, które umożliwiają automatyzację procesów, mają ten core, czy to się nazywa workflow, czy to się nazywa case management, czy to się nazywa BPMS, czy issue tracking, czy cokolwiek, to jest jakby jedno. Wydaje mi się, że tutaj ta przewaga Atlassiana, produktów Atlassiana w kontekście konkurencji jest jedna, główna. Marketplace. Na marketplace Atlassianowym jest chyba około 10 tysięcy pluginków. I one są różnorakie, nie?
To ja podziwiam Atlassiana naprawdę, w jaki sposób on zrobił ekosystem rozwiązań wokół siebie. Czyli nie tylko produkt główny, ale całe środowisko. I podobno, takie czytałem analizy, że to był jeden z głównych powodów jego sukcesu na rynku. Że no teraz jest to oczywiste, że się otwieramy, integrujemy na partnerów, którzy dostarczają jakieś pluginy, ale kiedy zaczynał Atlassian, to nie było to oczywiste, był jednym z pionierów. I to pozwoliło odnieść sukces rynkowy jemu i wszystkim jego partnerom, którzy takie pluginy dostarczali. I to spowodowało, że po prostu na Atlassian wykosił konkurencję w wielu wypadkach, tak jak powiedziałeś.
Dokładnie. To jest właśnie to, że nie narzędzie. Narzędzie samo w sobie, jak każde narzędzie. One ma plusy i minusy. Robimy tam na różnych produktach, czy Camonda, Appian, tak, no stare jakieś BPMS-y. One są dobre, a czasami są trochę słabsze. Nie ma idealnych rozwiązań, tak? Natomiast model biznesowy, sama formuła, to pomyślenie o tym, co dalej, myślę, że to jest kluczowe. Być może podobną rzecz obserwujemy teraz w kontekście właśnie narzędzi RPA-owych, o których wspominaliśmy sobie wcześniej, tak? UiPath, który po prostu mega się rozwija i konkurencja, która go goni, tak? No ale on jest liderem dzisiaj chyba, tak? A na rynku światowym jak UiPath wygląda?
On jest absolutnie liderem. Największa firma zajmująca się robotyzacją wyrosła na giełdzie amerykańskiej od zeszłego roku i jeszcze przynosi straty, to też ciekawostka, czyli jest warta tam 40 prawie miliardów, 50 dolarów w zależności od momentu w czasie, ale jeszcze przynosi straty. Myślę, że największą jej konkurencją jest Microsoft ze swoimi produktami i bardzo agresywną polityką i swoim cloudem. To, co UiPath podkreśla, to, że on lubi wszystkich tak samo dostawców chmurowych, czyli i Google'a, i AWS-a, i Azure'a, natomiast rozwiązania Microsoftowe, no co by nie było i co, jakby na nie nie patrzeć, jednak są bardzo silne w kontekście ekosystemu Microsoftowego, tak, no bo w sposób naturalny. Natomiast też, jak mówisz o tych marketplace'ach, każdy z trzech dużych dostawców, czy czterech dostawców, tak powiem, jeżeli dołączymy do tego Microsoft, ma swoje marketplace'y. Tam są już pierwsze narzędzia, które pozwalają efektywniej budować tą automatyzację. Może te marketplace'y nie są tak popularne jak Atlassianowe marketplace, ale myślę, że to też jest perspektywa 2-3 lat, żeby tam był taki boom na tego typu rozwiązania. Po prostu szybciej będzie się tworzyć te automatyzacje.
Świetnie, zobaczymy. Ja mogę taką na końcu przemycić autoreklamę. My mamy takie, jako procesowcy mamy pluginek do wspierający klasyczne BPMS-y. Jest to jedyny pluginek taki i wcale nie jest popularny, ale dlatego właśnie to jest to przebijanie się ze świadomością, bo jeśli to akurat dotyczy tabel decyzyjnych, tak? No bo po prostu nikt w wyszukiwarce nie wpadnie na pomysł, żeby o takie coś zapytać, nie? Więc to taka droga, nazwijmy to małego takiego liderka, wizjonerka, to nie jest drogą lekką. Andrzej, dziękuję bardzo.
To jest niestety tak, to dużo samozaparcia i dużo czasu to wymuje. Bardzo dziękuję, Jarku, za zaproszenie. No i cóż, mam nadzieję, że następnego razu.
No bullshit about podcast. bez tabu, bez owijania w bawełnę, zawsze szczerze.